Piotr Zychowicz, historia, realna historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj, drodzy Państwo, bardzo sensacyjny live, bo dzieją się bardzo sensacyjne rzeczy. Scenariusze z filmów, akcji realizują się na naszych oczach. Otóż, drodzy Państwo, atak hybrydowy, dronowy na terenie naszego sąsiada, no rzut beretą za granicą Polski, bo w Lipsku. Tam stacjonują, drodzy Państwo, od początku wojny, o czym mało kto wie, potężne ukraińskie samoloty transportowe Antonow AN-14 i te samoloty, drodzy Państwo, zostały zaatakowane dronami. I znaleziono jakieś fragmenty dronów na skrzydle. Jeden dron zneutralizował pracownik lotniska, drugi uderzył w samolot, słuchajcie, lądujący. No po prostu hybrydowy atak przeciwko państwu NATO. O tym państwu opowiem, czy to Kreml za tym stoi, czy ktoś inny, dzisiaj podczas naszego live'a. Poza tym oczywiście Ukraińcy biją w rosyjskie centra Wildberries, tym razem w Jekaterynburgu. Mamy wielką debatę w Polsce o imigracji. Skandaliczny, haniebny atak imigranta na jakiegoś człowieka pod złotymi tarasami, pewnie widzieliście. Chłop z nie w ogóle bez uprzedzenia uderzył, został uderzony przez tego imigranta i spadł ze schodów. Przy okazji szokujący raport Rzeczpospolitej o narastającym przestępczości wśród Kolumbijczyków w Polsce. Kolejna sprawa, Wall Street Journal ostrzega, że może dojść do ataku hybrydowego albo nawet kinetycznego już niedługo Rosji na jedno z państw wschodniej flanki NATO. Też bardzo, bardzo sensacyjne doniesienia. Mamy, drodzy Państwo, kolejne wypowiedzi Trumpa o patriotach dla Ukrainy, że ich nie będzie. Mamy strzelaninę w szkole w Tajlandii. No, bardzo, bardzo dużo rzeczywiście się dzieje. Aha, jeszcze wielka dyskusja o deportacjach Ukraińców z Polski, którą rozpoczął PiS. Także zapowiada się bardzo ciekawy live. Plan jest taki, że około 45 minut opowiem Państwu o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 48 godzin. Potem oczywiście to, co najbardziej lubicie, czyli sesja pytań i odpowiedzi. Ale oczywiście też w trakcie czatu możecie wysyłać trampki, co będzie mi bardzo miło. I jeżeli coś tam napiszecie, zapytacie, to ja odpowiem na bieżąco. Mogę też pozdrowić kogoś, jeżeli macie ochotę złożyć życzenia, cokolwiek. Dzięki za te trampki, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście z nami. Mamy już, drodzy Państwo, na naszym czacie, wow, 1500 osób, kolejni dochodzą, w związku z tym może dajmy jeszcze te 10-20 sekund widzom, żeby do nas dołączyli, którzy się spóźniają i zanim przejdziemy do przeglądu najważniejszych wiadomości dnia, to jeszcze krótko chciałbym powiedzieć, co się dzieje na kanale. Teraz live, a dzisiaj o godzinie 20, słuchajcie, będzie waszym gościem i moim gościem Albert Świdziński. Tak, jeden z ulubieńców historii realnej. Zapytam właśnie Alberta o to sensacyjne informacje Wall Street Journal, że może być atak Rosji na wschodnią flankę, być może na Polskę. Jakie są ku temu podstawy? Czy to się może zdarzyć? Oczywiście też w kontekście atomowym o tym porozmawiamy. No i zapytam też Alberto o kwestię rakiety, która wpadła na terytorium Polski, eksplodowała na Lubelszczyźnie, bo Albert też bardzo ciekawe rzeczy na ten temat mówił i pisał w ostatnim tygodniu. Także dzisiaj o 20 się zobaczymy. Drugi odcinek z Albertem. Znaczy drugi odcinek dzisiaj z Albertem. Teraz tak, mam szalony pomysł, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale chciałbym zrobić weekend wolny od odcinków i od live'ów. Mam nadzieję, że się to uda. Chyba, drodzy Państwo, że coś się wydarzy, no to wtedy oczywiście będziemy się martwić i spontanicznie działać. Okej, także dzisiaj drugi odcinek o 20, a tymczasem chciałbym Państwu przypomnieć, że partnerem tego live'a, czy też poinformować, że partnerem tego live'a jest firma Hammer, producent super nowoczesnego i odpornego telefonu Ventus 5G. To jest to, już Państwu to pokazywałem. Cymes polega na tym, że jest to połączenie super pancernego smartfona, po którym, jak przypomnę, kiedyś przejechałem samochodem w odcinku historii realnej z cienkim, nowoczesnym telefonem. A więc z jednej strony super na wyprawę, ale z drugiej strony rewelacyjny też do codziennego użytku. Możecie go kupić super rabatem w pakiecie ze smartwatchem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Okej, to jeszcze dajmy te 10 sekund widzom na dojście. Krótko kciuki. Kciuk dla militaria.pl. kciuki dla naszych przyjaciół, kciuk dla KFD, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre i oczywiście kciuk dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Tyle, drodzy Państwo, tytułem wstępu. Jest nas 2000, a to chyba najlepszy moment, żeby rozpocząć przegląd najważniejszych wiadomości dnia. No dobrze, czy też 48 godzin. Zaczynamy, drodzy Państwo, od tego, co się wydarzyło tuż za naszymi granicami, czyli Lipsk i hybrydowy atak i wszystkie tropy oczywiście prowadzą do Rosji. Drodzy Państwo, co się to zdarzyło? Określany to jest jako incydent z dronem uzbrojonym w materiał wybuchowy. Jest to lotnisko Halle w Lipsku w Niemczech i w nocy z 4 na 5 sierpnia doszło do ataku hybrydowego przy pomocy co najmniej dwóch dronów na stacjonujące tam samoloty ukraińskie. Na pewno nie była to amatorska akcja, bo początkowo media na ten temat tak spekulowały. Jakiś wybryk, wiecie, młodzieży. Stały za tym służby specjalne, które potrafią używać takich rzeczy jak drony. Dostaliśmy trapka od pana Sławomira Korzekwy, przepraszam bardzo, bardzo dziękuję. W związku z tym wszystko zaczęło się o 23.42, kiedy to pracownik lotniska, był to po prostu, wyobraźcie sobie, że kierowca autobusu, który jechał z autobusem pełnym pasażerów, jakichś turystów i nagle zobaczył taki mały dron z czteroma wirnikami, który się niziutko nad ziemią unosił między, uwaga, dwoma samolotami transportowymi Antonow AN-124. On, drodzy Państwo, znajdował się w strefie, specjalnie zabezpieczonej strefie cargo, gdzie oczywiście nie miał się znajdować. Znajdowało się to przy południowym pasie lotniska. I teraz co się stało? Ten dron, bo potem sprawdzono monitoring, wleciał na teren tego lotniska od południa około 19.28 i wylądował na płycie, czy też unosił się nad płytą. Systemy detekcji dronów lotniska, bo było to lotnisko w to wyposażone, nie wykryły go, ponieważ on został specjalnie w ten sposób przygotowany i w ten sposób, takie miało oprogramowanie ten dron, żeby właśnie w momencie, kiedy przemknie na niskim pułapie, gdzieś tam się przeciśnie nad płotem, żeby nie został wykryty. I teraz tak, pracownik, drodzy Państwo, i facet powinien naprawdę dostać niezłą premię, po prostu, drodzy Państwo, wysiadł, zatrzymał ten autobusik, wysiadł z niego i kopnął tego drona, słuchajcie, i ten dron się po prostu rozwalił. Potem natychmiast sprowadzono saperów i taki specjalny robot przyjechał, sprawdzili, co tam się dzieje i tak pod tym dronem, drodzy Państwo, znajdował się ładunek wybuchowy około 800 gramów Semtexu w puszce. To było jakieś blaszanej puszce po, nie wiem, kukurydzy czy coś w tym stylu. Był to bardzo profesjonalnie zrobiony materiał wybuchowy. I teraz tak, dlaczego to w ogóle nie eksplodowało? No według śledczych to jest pierwsza, są dwie hipotezy, albo dlatego, że miało eksplodować, ale ten facet to zniszczył tym kopniakiem i uniemożliwił ten atak, albo nastąpiło tam jakieś rozłączenie zapalnika, czyli jakiś błąd techniczny. Dron mógł być po prostu lekko uszkodzony i dlatego nie doszło do detonacji. Także natychmiast sprowadzono pirotechników na miejsce, specjalną jednostkę federalnej policji odpowiedzialną za walkę z terroryzmem. No i ona, tak jak wam mówiłem, bo widziałem fajne obrazki, jedzie taki, wiecie, robot, jak na amerykańskich firmach, przejmuje to i dokonano kontrolowanej detonacji. Zaraz kolejne szczegóły, tylko podziękuję, bo dostaliśmy kolejnego trampka. RSP 5830. Panie Piotrze, proszę pozdrowić mamę Lucynę, która ma dzisiaj urodziny. Pozdrawiamy z żoną. Jesteśmy w drodze do Polski z okolic Stuttgartu. Pierwszy stop to będzie Empik po wiadomą książkę na prezent. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję panu RSPL i pozdrawiamy oczywiście mamę Lucynę i życzymy 100 lat z okazji urodzin. Szczęścia, pomyślności, pociechy z dzieciaków. Mariusz Sobociński, również dostaliśmy super trampka. I jeszcze jeden Trump od smaku smaku. Gdyby te drony miały uderzyć, to by uderzyły, skoro były już na płycie. Ktoś chciał tylko, żeby było je widać. Zaraz o tym powiemy. A Daxu pisze, że chłop mógł zginąć. Pewnie nawet nie zdawał sobie sprawy, że to może być dron bomba. Wiecie co, w takich sytuacjach ludzie działają bardzo szybko, nie zastanawiają się, ale oczywiście no, naruszył wszelkie możliwe procedury, tak? To kopnąć drona wyposażonego w 800-gramowy ładunek z plastiku. No bardzo, bardzo oczywiście jest to ryzykowne. Natychmiast władze lotniska zawiesiły cały ruch w Lipsku. Przypominam, że Lipsko leży w byłym NRD, tuż przy samej granicy z Polską. Ale, drodzy Państwo, doszło do drugiego incydentu, bo to był tylko jeden z dronów. I, drodzy Państwo, co się zdarzyło? Zamknięto co prawda oba pasy i w tym momencie, kiedy te pasy zostały zamknięte, to te samoloty, w tym pasażerskie, ale również cargo, zaczęto przekierowywać na inne lotniska. Dopiero co ciekawe, północny pas lotniska w Lipsku otwarto około godziny 2 w nocy 5 sierpnia, a południowy, na którym doszło do tego zdarzenia, był bardzo długo oczywiście zamknięty ze względu na śledztwo. No ale co się dzieje? Słuchajcie, samolot cargo DHL-u, prawdopodobnie był to Airbus A300, który leciał z Marsylii lub Madrytu, musiał, drodzy Państwo, przerwać swoje oczywiście podejście do lądowania z powodu zamknięcia tego pasa. I wyobraźcie sobie, że w tym momencie, kiedy zaczął kręcić koło nad lotniskiem, zderzył się z kolejnym dronem. A więc to już było naprawdę bardzo niebezpieczne. To było około 6 km od lotniska na wysokości 400 metrów, czyli 1300 stóp. Wówczas samolot pędził 500 km na godzinę. Była oczywiście tam załoga. W związku z tym no, bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Samolot musiał wylądować gdzieś indziej i szybko je oględziny wykazały, że doznał lekkich uszkodzeń nosa, a według części raportów sterów poziomych. On wylądował, drodzy Państwo, w Hanowerze i według tutaj informacji miał przewozić niebezpieczne towary. Na początku myślano, że być może to jest, zderzył się z ptakiem, ale, drodzy Państwo, po przesłuchaniu załogi, przeanalizowaniu rejestratorów lotu, doszli do wniosku, że zderzył się po prostu z dronem. Moim zdaniem teoria jest moja taka, że były dwa drony, jeden uderzeniowy z pociskiem, czy tam z bombą, który miał uderzyć w samolot, a drugi, ten, z którym się zderzył ten samolot DHL-u, to mógł być obserwacyjny, który miał nagrywać całą akcję z wysokości kilkuset metrów, żeby potem można było to przeanalizować. Bardzo często się tak robi. Więc teraz tak, bardzo ciekawe informacje teraz warto podać, bo tak jak my mamy naszą Jasionkę, port lotniczy pod Rzeszowem, przez który przechodzi spora część pomocy, jeżeli nie większość, którą Ukraina dostaje lotniczej, przynajmniej przewożonej drogą lotniczą z całego świata, no to na tej zasadzie funkcjonuje lotnisko w Lipsku, w byłym NRD. Jest to nie tylko główna baza DHL w Europie, ale jest to bardzo ważny punkt logistyki NATO. Tam jest taki program Strategic Airlift International Solutions, SALIS. I one, słuchajcie, w ramach tego ukraińskie Antonowy, te super potężne, wielkie, o czym zaraz Państwu opowiem, samoloty transportowe, od 2022 roku tam stacjonują, bo Ukraińcy po prostu po doświadczeniach pod Hostomelem, gdzie były niszczone transportowce ukraińskie przez Rosjan, przebazowali tam swoje potężne samoloty. I od 2022 roku, czyli już 4,5 roku, drodzy Państwo, tamte Antonowy stacjonują. Rosjanie najprawdopodobniej mieli to, czy też na pewno nawet, na oku od samego początku. I teraz tak, różne są informacje na temat tego, co tam było przewożone tymi Antonowami ostatnio, między innymi choćby takie, że przewoziły amunicję wojskową, która była przetransportowana z Francji, a potem, drodzy Państwo, międzylądowanie miało być w Lipsku i samolot miał lecieć do Polski, do Jasionki. Tutaj pod Rzeszowem miał zostać rozładowany i, drodzy Państwo, przewiezione to miało zostać na Ukrainę już na kołach. Według innych źródeł z kolei oba samoloty, bo tego drona znaleziono między dwoma Antonowami zaparkowanymi na tym południowym pasie, były puste, bez ładunków. Oczywiście rozpoczęto śledztwo, prowadzi ją prokuratura generalna w Dreźnie oraz Centrum Antyterrorystyczne Saksonii. Ale uwaga, teraz wiadomość z ostatniej chwili, przejęła to śledztwo prokuratura generalna, czyli federalna, więc bardzo, bardzo poważnie traktują to władze. Zakwalifikowano to jako atak na infrastrukturę krytyczną, który mógł zagrozić bezpieczeństwu wewnętrznemu Niemiec i spowodować bardzo poważną katastrofę powietrzną. Proszę bardzo. Minister, słuchajcie, spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, przerwał w ogóle urlop, słuchajcie, mówi o nowej jakości zagrożenia, profesjonalnych scenariuszach ataku hybrydowego. To nie są amatorzy, twierdzą, to nie byli amatorzy, to byli ludzie o dużym doświadczeniu technicznym i kompetencjach bojowych, jeżeli chodzi o używanie dronów, no i niewykluczone jest udział państw trzecich. W tym kontekście oczywiście mówi się o Rosji, chociaż jest i druga teoria, jak zawsze w takich przypadkach, że zrobili to Ukraińcy, w tym sensie, że chcieli w ten sposób no, zmobilizować Niemców do większej pomocy, skierować podejrzenia na Rosjan, i właśnie dlatego ta akcja została przeprowadzona w sposób dyletancki, w tym sensie, zresztą jak pisał jeden z naszych widzów, że nic się nie stało, tak, drony nie zniszczyły samolotów, natomiast wszyscy je zobaczyli i teraz jest wielka afera na cały świat, no, ale nie ma żadnych ofiar. Właśnie to wskazywałoby na trop ukraiński, ale zakładam, że to jest, czy też podkreślam, że jest to teoria spiskowa, jak na razie nie ma ona pokrycia w faktach czy w jakichkolwiek tropach, być może to wyjdzie na jaw. Na razie tak to wygląda, że wszystkie tropy prowadzą do Moskwy i to jest ta teoria, którą prokuratura stawia jako pierwszą. Teraz tak, przed sekundą dosłownie Dawid Kamizela na swoim Twitterze opublikował ciekawy tekst. Posłuchajcie, mamy więcej informacji o ataku dronów na lotnisku Lipshale. Szczątki drona zostały znalezione nie tylko obok, ale również na skrzydle jednego z ukraińskich Antonowów 124, który był już zatankowany i to jest nowa wiadomość, drodzy Państwo, więc znajdowały się tam, nie wiem, tysiące litrów paliwa lotniczego i przygotowany do kolejnego lotu. Gdyby to rąbnęło, drodzy Państwo, no to nie muszę Wam mówić, że pół Lipska pewnie by zostało zdmuchnięte w wielkiej kuli ognia. No, przesadzam może, ale skutek tej eksplozji byłby koszmarny dla lotniska. I teraz Kamizela pisze tak dalej. AN-124, będący celem ataku, dzień wcześniej wiózł amunicję z Francji do Rzeszowa, po czym powrócił do Lipska na noc, na wymianę załogi i tankowanie. Kolejnego dnia miał wykonać następny podobny lot. W okolicy godziny 19 na teren lotniska, zgodnie z później przejrzanym zapisem monitoringu, miał wtargnąć co najmniej jeden dron, który zniknął w okolicy południowo-zachodniego Apronu, czyli tam, gdzie ma bazę Antonow, linia Antonow i jego AN-124. I teraz Kamizela podejrzewa, że dron z 19 był tylko dronem rozpoznawczym, albo była to uderzeniowa FPV-ka, która wylądowała w pobliżu płyty postojowej i obserwowała proces tankowania maszyny, czekając na jego zakończenie. No. I potem miał oczywiście nastąpić atak. Tak jak Wam mówiłem, to był Semtex, to była to około 800 gramów. I teraz tak, prokuratura jeszcze niemiecka wydała takie oświadczenie. Istnieje podejrzenie próby doprowadzenia do eksplozji materiału wybuchowego i niebezpiecznej ingerencji w ruch powietrzny. Prokuratura federalna w Karlsruhe wydała takie oświadczenie. Drodzy Państwo, jakie wnioski z tego wypływają? Pierwszy, na pewno zrobili to profesjonaliści. Dwa, nie wiadomo oczywiście, kto to zrobił, ale jeżeli zrobiła to Rosja i potwierdzą się podejrzenia strony niemieckiej, no to oznacza, że bardzo poważny krok eskalacyjny w kierunku przeciwko całemu NATO, no bo to jest Pakt Północnoatlantycki, Niemcy i nagle taki numer. Posłuchajcie, na przykład Mark Henrichmann, poseł CDU kierujący Komisją Parlamentarną do Kontroli Służb, powiedział, że wiele przesłanek wskazuje na Rosję. Mamy tutaj do czynienia z hybrydowym scenariuszem zamachu. Po raz pierwszy na terenie lotniska znajdował się niezwykły dron, lecz dron z materiałem wybuchowym. Musimy być świadomi zagrożenia. O co chodzi? Chodzi o to, że już wcześniej drony zarówno nad Danią, jak i nad Niemcami pojawiały się nad lotniskami i robiły dużo szumu, ale nigdy nie były wyposażone w materiały wybuchowe. Teraz jest ewidentna eskalacja. Jeżeli rzeczywiście Rosjanie za tym stoją, no to jest to krok eskalacyjny w stronę NATO. NATO jak na razie nabrało wody w usta, nie komentuje oficjalnie tej sprawy. Zakładam, że czeka na wyjaśnienie. Natomiast, drodzy Państwo, my mamy oczywiście analogiczną sytuację. To znaczy mamy nasze lotnisko Jasionka w Rzeszowie, lotnisko, na którym takie Antonowy chociażby lądują, potem startują z tego lotniska, tam jest wszystko rozładowywane. Mamy tam oczywiście patrioty holenderskie i niemieckie, ale jest zasadnicze pytanie, czy Rosjanie nie spróbują, albo nie wiem, ktoś inny, takiej akcji na terenie Rzeszowa. I tutaj apelowałbym do naszych rządzących, żeby postawić tam jakieś systemy antydronowe na tym lotnisku, a najlepiej na wszystkich polskich lotniskach, żeby się przed takiego typu atakami ustrzec. Zaraz więcej na ten temat, tylko przygotowałem dla Was jeszcze ciekawy pakiet informacji o samym samolocie Antonow AN-124, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa maszyna. Jest już 4000 widzów, drodzy Państwo, jak na piątek to szał. I uwaga, mamy następującego trampka od 77 Mariusz. Dzień dobry Panie Piotrze, razem z żoną Izabelą niedawno obchodziliśmy rocznicę ślubu, czy w ramach prezentu rocznicowego mógłbym serdecznie prosić o pozdrowienie? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie Pana Mariusza i Panią Izabelę z Kuźnicy Piaskowej. Pozdrawiam Państwa serdecznie, gratuluję rocznicy ślubu i mam nadzieję, że spełnią się wszystkie Państwa marzenia. Wszystkiego dobrego. Jeszcze Trump od Begal 6. Super robota, panie Piotrze. Dzięki. Przy okazji pozdrawiam mojego żuka, który pewnie dopiero o 15 odsłucha live'a, wracając z pracy. No to ja też się dołączam. Pozdrowienia dla żuka. Wszystkiego dobrego. Okej, okay. Drodzy Państwo, Antonow AN-124 to jest ten potężna maszyna, którą macie na miniaturce dzisiejszego live'a. Jest to typ Rusłan w kodzie NATO Kondor. Jest to ciężki, strategiczny samolot transportowy. Co ciekawe, zaprojektowało je biuro konstrukcyjne Antonowa w Kijowie, słuchajcie, oczywiście w czasach sowieckich. Wówczas to oczywiście był Związek Sowiecki, ale to też pokazuje, że w ramach Związku Sowieckiego Ukraina nie była wcale technologiczną prowincją, tylko tam działo się bardzo, bardzo dużo, nie tylko w Rosyjskiej Republice Sowieckiej, ale również w ukraińskiej. Teraz tak, pierwszy swój lot taki Antonow wykonał w grudniu 1982 roku, a do służby wszedł właściwie za 5-12, na krótko przed upadkiem Związku Sowieckiego w latach 86-87. Produkowano go do 2004 roku i wyprodukowano 55 sztuk, co ciekawe. To było robiono w zakładach w Kijowie i uwaga, w Ulianowsku na terenie Rosji. Przeznaczony jest do przewozu bardzo ciężkich, ponadgabarytowych ładunków, takich jak maszyny, sprzęt wojskowy, satelity, wow, lokomotywy. A jak to się dzieje? Słuchajcie, on ma taki bardzo charakterystyczny otwierany dziób. Cały ten dziób idzie do góry i wszystko razem z kabiną pilotów. Chyba to jest coś niesamowitego. I do środka ładowany jest, wiecie, no nie jestem tu ekspertem lotniczym, ale wygląda to naprawdę niesamowicie na zdjęciach. I do środka może sobie tam wjechać przez tą rampę coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużego. I może wjechać jedną stroną, a potem wyjechać, nie musi cofać się na wstecznym, tylko chyba z tyłu też jest rampa, więc może przejechać. Są tam specjalne wciągarki, dźwigi pokładowe, które umożliwiają takie wciągnięcie. Jest to prawdziwy kolos, bo samolot ma 70 blisko metrów długości. Rozpiętość skrzydeł 73 metry. Jest wysoki, słuchajcie, na 20 metrów, a więc to jak blok z wielkiej płyty. I masa startowa to 400 ton maksymalna. Niebywałe, niebywałe. Może wziąć, słuchajcie, 120 ton a nawet 150, jeżeli to jest wersja zmodernizowana wojskowa. Ładownia jest naprawdę kolosalna, ma 4 silniki, lotarię w D-18T, to już podaję tylko dla fanów lotnictwa, no i pędzi z prędkością 850 km na godzinę. Zasięg tego samolotu to, drodzy Państwo, 4500 km z maksymalnym ładunkiem, a kiedy leci sam, pusty, to może nawet 15 tysięcy kilometrów przepłynąć. Może startować mimo swojej wielkości z krótkich pasów dzięki temu, że podwozie jest wielokołowe. Ma 24 koła. Nie jest to, drodzy Państwo, wbrew pewnym krążącym opiniom w internecie, największy samolot świata, który był kiedykolwiek zbudowany, no bo większy od niego był ten słynny Antonow AN-225 Mria. On miał 84 metry długości, a rozpiętość skrzydeł 88. Miał jeszcze większy ładunek, mógł brać na swój pokład. Po prostu wydłużono tego Antonowa 124, co tu dużo mówić, ale, drodzy Państwo, zbudowano tylko jeden egzemplarz tamtego kolosa i on został zniszczony przez Rosjan w trakcie desantu na Hostomel. Nawet w jednej z moich książek macie zdjęcie tego, nie wiem, czy nie Wojna Ukrainy, Wojna o Świat, książki, którą zrobiliśmy z Jackiem Bartosiakiem. Tam jest cały fotoreportaż w środku z rozwalenia tego największego Antonowa. Ale właśnie biorąc pod uwagę tą, drodzy Państwo, biorąc pod uwagę ten bitwę o Hostomel i stratę tych transportowców, dlatego właśnie Ukraińcy to przebazowali do Niemiec, no bo sami rozumiecie, że trudno coś takiego uchronić przed atakami dronowymi z powietrza na terenie objętym wojną. A teraz się okazało, że wojna, słuchajcie, dotarła do Lipska. Jeszcze ciekawa informacja, że Antonow jest większy od słynnego amerykańskiego Lockheed'a C-5 Galaxy. I teraz, drodzy Państwo, Ukraina obecnie, bo to jest też interesujące, ma 7 samolotów takich. Także i przebazowali je po to, bo chcieli, żeby zostało 7. No i cóż, i latają teraz po całej Europie, między innymi oficjalnie wożąc cargo cywilne, a nieoficjalnie wożąc oczywiście także sprzęt dla Ukrainy. I teraz, drodzy Państwo, bardzo ciekawa jest analiza pułkownika Lewandowskiego. Polecam Państwu w ogóle odcinek, który z pułkownikiem Lewandowskim przeprowadziłem, czy rozmowę, którą przeprowadziłem ostatnio, i ten odcinek czeka na Was na kanale. I pan pułkownik podkreśla w rozmowie z jednym z portali, dzisiaj z kolei, że ponad 4 lat wojny na Ukrainie polska infrastruktura krytyczna wciąż ma znikome zabezpieczenie przeciwko bezzałogowcom. I to już jest cytat. Wnioski wyciągnęliśmy, ale nie przełożyło się to na działania praktyczne. Nasze systemy nie są gotowe na takie działania, alarmuje w rozmowie z Wirtualną Polską pułkownik Piotr Lewandowski. Ja uważam, że jeżeli pan pułkownik Lewandowski się wypowiada zawsze w mediach, a nie robi tego często, zawsze warto się pochylić nad tą opinią, bo mówi rzeczy bardzo rozsądne. I tak jest tym razem, drodzy Państwo. To znaczy to, co mówiłem wcześniej. Mamy jesionkę. Nas też może dotknąć taki atak. I posłuchajcie, co mówi pan pułkownik. Mamy ochronę przed próbą zamachu terrorystycznego typu bomba w bagażu, ostre przedmioty u pasażerów, ewentualnie konstrukcje techniczne zapobiegające staranowaniem przez samochód, powiedział. Ale oczywiście nie ma zabezpieczeń przeciwko zagrożeniom XXI wieku, czyli dronom. A to jest przecież, jeśli ktoś by chciał teraz rozwalić samolot w Rzeszowie, no to tak by to zrobił, a może sobie siedzieć, nie wiem, wiele, wiele kilometrów stamtąd operator takiego drona. W związku z tym pan pułkownik postuluje, że wymaga to rozbudowanych kilkupoziomowych systemów. Po pierwsze wykrywania, po drugie systemów niekinetycznych, czyli systemów zakłócających, zbliżonych do wojskowych systemów walki radioelektronicznej. Oprócz tego są oczywiście, mówi pan pułkownik, sposoby kinetyczne, czyli można zestrzelić takiego drona, ale oczywiście, drodzy Państwo, to może być na przykład siatka przechwytująca dla patroli, czyli taka siatka jest wypluwana. Już Ukraińcy coś takiego na froncie stosują, aż wreszcie do, nie wiem, ptaków do polowania na drony. Wiecie, że nad lotniskami są sokoły, które wyłapują ptaki, które specjalne hodowlane sokoły. Są sokolnicy, które mogłyby się dostać w silniki, no więc można by przeszkolić, jak rozumiem, te sokoły również do zwalczania dronów. Trzeba oczywiście bardzo, bardzo uważać, bo systemy zakłócające mogą mieć negatywny wpływ na systemy działające na lotnisku. Potrzeba, mówi pan pułkownik, przeorganizowania całego systemu, jeżeli chce się osiągnąć wysoką odporność na tego typu incydenty. W mojej ocenie jednak całkowite zabezpieczenie portów lotniczych przed tego typu atakami jest niemożliwe. No, drodzy państwo, jak widzicie, sytuacja nie jest wesoła, no ale trzeba robić, co się da, no bo moim zdaniem takie rzeczy będą się powtarzały. To tyle, jeżeli chodzi o tą sensacyjną akcję wymierzoną w Niemcy, NATO i Ukrainę w Lipsku. Przechodzimy do drugiego tematu. Wall Street Journal, drodzy państwo, poinformował, że dzisiaj, drodzy państwo, że Putin, przyparty do muru, może dokonać ataku na wschodnią flankę NATO. Jest to oparty, ten artykuł, na raporty amerykańskiego wywiadu i na wypowiedzi urzędników amerykańskich, którzy znają się na tym, i tenże wywiad, drodzy państwo, na Rosji, ocenia, że Putin może w najbliższym czasie, i to już tej jesieni, drodzy państwo, jesieni 26, a okno możliwości zamknie się według amerykańskich źródeł wywiadowczych w 29 roku, spróbować, to cytat, przetestować determinację NATO poprzez ograniczoną agresję wobec jednego z państw sojuszu. To znaczy, nie mogąc dowieść zwycięstwa na Ukrainie, spróbuje rozszerzyć konflikt, żeby upokorzyć NATO i skompromitować NATO. Wcześniej, drodzy państwo, Amerykanie zakładali, że Putin nie zaryzykuje takiej prowokacji wobec Paktu Północnoatlantyckiego, dopóki toczy wojnę na Ukrainie. Ale ocena ta, słuchajcie, się zmieniła na początku 26 roku, ponieważ Rosja jest coraz bardziej przyciśnięta do muru tymi atakami dronowymi, kryzysem paliwowym. Na froncie postępy armii rosyjskiej są absolutnie znikome, więc Putin będzie próbował według tych źródeł poszukać jakiegoś alternatywnego sukcesu na jakimś innym odcinku. I teraz tak, jakie są możliwe scenariusze, wypisałem sobie. 1. Cyberatak na państwo NATO. 2. Wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych w celu zajęcia kawałka terytorium jakiegoś państwa NATO, czyli na przykład przesmyku suwalskiego, tak, jeżeli by to były zielone ludziki. I wreszcie ograniczona, incydentalna inwazja lądowa na wschodniej flance sojuszu. Prawdopodobieństwo pełnoskalowego ataku lądowego jest niskie, ale rośnie. Celem Putina miało być rozbicie jedności NATO, podważenie oczywiście artykułu 5, który mówi o zbiorowej obronie, wywołanie podziałów między USA a europejskimi sojusznikami i uwaga, Amerykanie mają poważne braki w kluczowych zapasach amunicji, oczywiście, nie wiem, no, w wyniku wojny w Iranie, tak? Wyczerpane dostawami dla Ukrainy również i to utrudniłoby szybką odpowiedź na ewentualną eskalację, to znaczy wiedzą Rosjanie, że po wojnie w Iranie Amerykanie są osłabieni, więc uważają, że otwiera się dla nich okienko możliwości. No i niestety w tym kontekście, drodzy państwo, jest wymieniana Polska. Logika zakłada, że gdyby Rosjanie mieli zaatakować, to zaatakowaliby najsłabsze ogniwo, czyli na przykład Łotwę. Ale skoro logika coś podpowiada, i to się wydaje najbardziej oczywiste, no to nigdy nie wykonuje się tego ruchu na szachownicy, którego przeciwnik się spodziewa. W związku z tym być może Putin zaatakuje kogoś innego. Oby oczywiście to nie była Polska. Okej, to była druga wiadomość dnia. Przechodzimy już do pól bitewnych Ukrainy. Tylko jeszcze chciałbym podziękować innym widzom, którzy wsparli nasz kanał. Okej, więc tak, Bart Carter tradycyjnie 5 subskrypcji rozdał, nasz czeski przyjaciel, bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Nawaciki, bon bon fon, no proszę. David Fron, wow, super wsparcie, 2 razy w ogóle, wyobraźcie sobie. A ja chciałbym pozdrowić naszych nowych moderatorów, to znaczy pana Wojciecha Lisa i panią Natalię. Bardzo serdecznie obu państwu dziękuję za wsparcie. Pani Wiolka niestety cały czas, drodzy państwo, bo pytacie co z nią, się nie odzywa, napisałem do niej. Pomoc drogowa. Panie Piotrze, lotnisko Halle-Lipsk jest 170 km od granicy z Polską. To nie jest tuż za granicą. No przepraszam, no 170 to jest naprawdę bardzo blisko. Dla pocisku czy drona to jest kawałeczek. Mówimy o operacjach powietrznych. I bardzo, bardzo dziękuję Piotrowi Wiśniewskiemu. Wysyłam panu właśnie kciuka za naprawdę solidnego, solidnego trampka. Trampki, drodzy państwo, nakręcają mnie, podobnie jak fantastyczna frekwencja, nakręcają do robienia kolejnych odcinków. A dodam, że jest nas obecnie, drodzy państwo, 5000. Naprawdę rewelacja, jest piątek, wakacje, w pół do pierwszej, a państwo oglądacie historię realną. Nie wiem, co powiedzieć, bardzo, bardzo dziękuję. I uwaga, cel na dzisiaj to 6000 widzów. Zobaczymy, czy nam się uda. Odpalajcie na telefonach, brakuje tylko 700 osób. A my lecimy dalej z przeglądem wiadomości. Zaraz bardzo sensacyjne informacje o przestępczości imigrantów w Polsce. Ale jeszcze tylko króciutko, pewnie widzieliście dzisiaj rano na portalach kolejne uderzenie w centrum logistyczne Wildberries na terenie Rosji. Tym razem, drodzy państwo, w Jekaterynburgu. Jest to obwód Swierdłowski, Ural, jeden z najdalej położonych centrów w tej serii ataków. 2000 kilometrów od linii frontu uderzyli Ukraińcy, co pokazuje, że te możliwości długiej ręki czy dalekiego uderzenia, jak zwał, tak zwał, stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i te zasięgi wzrastają. Niepotrzebne już są rakiety Tomahawk, skoro Ukraińcy mają swoje środki napadu powietrznego. To są drony i oczywiście pociski typu FP-5 Flaming. Wybuchły oczywiście jak zawsze wielkie pożary, co widzieliście na tych nagraniach z mediów społecznościowych, które między innymi wrzuciłem na swojego Twittera. Rosyjskie władze lokalne informują, że ewakuowano 800 osób, bo tylu tam pracowało ludzi i całe szczęście nikt nie zginął. Co ciekawe, pracowała obrona przeciwlotnicza, zestrzeliła 8 dronów i według Rosjan to nie tyle drony wywołały te, czy też bezpośrednie uderzenia dronów wywołały te pożary, wywołały je, drodzy państwo, szczątki zestrzelonych tych dronów ukraińskich przez OPL. Czy tak jest? Nie wiem. Natomiast wiem jedno, że jeżeli tak dalej pójdzie, no to oczywiście firma Wildberries, która jest jednym z dwóch największych graczy, na rosyjskim rynku e-commerce, po prostu będzie musiała splajtować. Drodzy państwo, tyle jeżeli chodzi o wiadomości z frontu ukraińskiego, to jest najważniejsze, co się wydarzyło. Pytaliście, dlaczego nie poruszyłem na ostatnim live'ie całej tej historii z uderzeniem rosyjskiego drona na pana sprzedającego warzywa na bazarze, chyba w Charkowie czy gdzieś. Pewnie widzieliście ten filmik, dron biegał, latał wokół jego samochodu, on uciekał w jedną, w drugą stronę. Doszło do eksplozji, uszkodzenia jego samochodu. Potem był taki wywiad. Całe szczęście, uśmiecham się, bo ten pan przeżył, nic się nie stało. Był wywiad z nim już ze szpitala. Nie wiem, dlaczego on zdecydował się wystąpić goły w tym wywiadzie. Całe szczęście skończyło się bardziej na śmiechu, ale sytuacja była bardzo groźna. Niewiele zabrakło, żeby dron rosyjski zabił tego pana. No i sam Zełenski zresztą ten filmik dystrybuował na Twitterze i napisał, że proszę bardzo, porują rosyjskie drony na ludzi, w związku z tym nie ma żartów, a to był rzeczywiście zwykły sprzedawca warzyw. Ratasia, wow, dziękuję niezmiennie za pana pracę, a ja bardzo dziękuję za trampka. Drodzy państwo, jak dostajemy takie trampki w piątek, to już rwę się do tego, żeby był poniedziałek 12, żeby robić dla was, przepraszam, kolejnego live'a. Chyba oczywiście, że coś się wydarzy, to będziemy robić również live'a w weekend, ale chciałbym wreszcie sekundę odpocząć, bo wiecie, po Japonii, po tych wszystkich ostatnich live'ach, odcinkach, rakiecie, jestem już po prostu totalnie wyprany z energii, no może nie totalnie, ale dobrze nam zrobi chyba wszystkim weekend odpoczynku. No dobrze, teraz przechodzimy do szokujących absolutnie wydarzeń, które miały niestety miejsce w Polsce. Mam tu na myśli falę przemocy na naszych ulicach. Tylko jeszcze krótko, drodzy Państwo, bo zapomniałem o tym na początku, moja książka Polacy z oczywiście autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl, również książka Obłęd i właśnie podpisałem też cały karton książek Wołyń zdradzony. One też są z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Okej, okay, zaczynamy, drodzy Państwo, w takim razie teraz od informacji, która absolutnie mnie zszokowała, bo doszło do tego w moim rodzinnym mieście w Warszawie pod Złotymi Tarasami. Krąży filmik w internecie, na którym widać dwóch rozmawiających ze sobą młodych mężczyzn. No takich nastolatków stoją i sobie po prostu rozmawiają. I nagle podchodzi do nich jakiś mężczyzna o ciemnej karnacji i zupełnie niespodzianie zachodzi jednego z tych mężczyzn od tyłu, uderza go z całej siły w twarz, podbródek w ten sposób, że odcina mu światło i wszystko to, słuchajcie, się dzieje nad schodami i ten nieszczęsny, zaatakowany młody człowiek spada po prostu w dół po tych schodach. No na pewno doznał bardzo, bardzo poważnych obrażeń, no bo był już bezwładny, nieprzytomny w momencie, kiedy spadał z tych schodów. Ten drugi mężczyzna jest po prostu w szoku, a tamten ucieka. Już internauci wpadli na trop tego gościa, który to zrobił. Jest to człowiek zidentyfikowany na mediach społecznościowych. Kiedy filmik stał się wiralem, on też swoje media społecznościowe zablokował. I uwaga, najprawdopodobniej był to prank, bo jego kolega to nagrywał. Jest to taka moda, że on podchodzi do ludzi, bije ich po twarzy, nokautuje po prostu, niczego nie spodziewających się. To nie jest tak, że podchodzi, dobra, bijemy się, rób gardę i zobaczymy, kto jest lepszy, tak? To i tak byłoby oczywiście skandaliczne i zasługujące na kryminał, no ale coś takiego, drodzy Państwo, jest w ogóle aktem nie tylko barbarii, ale całkowitego tchórzostwa. No i oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, nie jest to Polak, tylko jest to człowiek, który do Polski przyjechał. Policja, drodzy Państwo, zabezpieczyła już to nagranie. Policja w Warszawie wie o tym, co się zdaje i co się stało i uwaga, czytamy tutaj na jednym z portali, że zajmują się tym śródmiejscy kryminalni. Prowadzimy intensywne czynności w związku z tą sprawą, przekazał wirtualnej Polsce aspirant Jakub Pacyniak z KRP Warszawa 1, drodzy Państwo. No zakładam, że szybko go złapią i teraz, drodzy Państwo, moim zdaniem sprawa powinna być prosta. Wyrok bardzo, 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 bardzo surowy, a po odbyciu tego wyroku natychmiastowa deportacja. Po prostu natychmiast. Po prostu ten człowiek nie ma prawa nawet chwili na wolności przebywać na terytorium Polski. To jest po prostu szokujące. Zrobię nawet, słuchajcie, ankietę, bo widziałem, że ten filmik zrobił gigantyczne po prostu oburzenie wywołał, że ktoś przyjeżdża do Polski i robi takie rzeczy. Przepraszam, tylko jeszcze pani Liliana Zielińska pisze, panie Piotrze, słowo trampki irytuje. W Polsce proszę po polsku. No przecież trampki to jest polskie słowo. Adidasy. Pepegi. Pepegi. To się tak mówiło w PRL-u. Więc trampki to polskie. Nie wiem, dlaczego pani uważa, że to ma coś wspólnego z niepolskim słowem. No trampki. Buty. Lekkie buty sportowe. Okej, okay, robimy ankietę. Co powinno się zrobić z napastnikiem spod Złotych Tarasów? Takie jest moje pytanie. I teraz kara i deportacja. To jest pierwsze. Surowa kara, może dodajmy. Łagodna kara to psota nastolatka. To jest druga odpowiedź. Zachęcam. Czyli tak, mamy, co powinno się zrobić z napastnikiem z Złotych Tarasów. Pierwsza odpowiedź, surowa kara i deportacja. Druga odpowiedź, łagodna kara to psota nastolatka. Dobra, rozpocząłem ankietę. Zachęcam do głosowania. Także myślę, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg. Mnie bardzo, bardzo niepokoi, że byliśmy tacy dumni z tego, że po dzikich latach 80., kiedy, przepraszam, 90., oczywiście, kiedy na polskich ulicach było bardzo niebezpiecznie i patrzyliśmy tak na zachód w takim poczuciu, o kurczę, tam jest porządek, tam jest bezpiecznie, tam nie ma takich scen, to się odwróciło. Teraz mieliśmy bardzo długo do czynienia z sytuacją, w których na ulicach zachodnich miast z oczywistego powodu, którego nie muszę mówić widzom historii realnej, jest bardzo niebezpiecznie, a na polskich ulicach jest bardzo bezpiecznie. No i teraz na naszych oczach ta sytuacja się zaczyna zmieniać. Bardzo mnie to niepokoi. Mamy do czynienia z, co tu dużo mówić, przemocą na naszych ulicach. Również, bo nie tylko też, no nie bądźmy hipokrytami, ale właśnie w wykonaniu przybyszów z innych krajów. Jest to bardzo, bardzo niepokojące i liczę na to, że polska policja będzie, tak jak tutaj zapowiada, posłuchajcie, prowadzimy intensywne czynności w związku z tą sprawą. Na chwilę obecną są to wszystkie informacje, które mogę przekazać z uwagi na dobro toczącego się postępowania. Także mam nadzieję, że nie tyle policja, bo tam policja to, ale polskie państwo znajdzie systemowe rozwiązanie, żeby sobie z tym problemem poradzić, żeby Polacy czuli się bezpiecznie na polskich ulicach. Dopiero co, słuchajcie, na Twitterze dzisiaj przeglądam sobie informacje i pokazuje się sprawa, że jakaś pani jechała Uberem, przysnęło jej się i obudziła się, i że ten Uberowiec ten samochód gdzieś w lesie zatrzymał i facet siedzi koło niej i napastuje, co tu dużo mówić, na tylnej kanapie, nie? Całe szczęście ta akurat sprawa skończyła się okej, ale czytaliście na pewno o tym, jakim straszliwym plagą to jest w tej sieci tego typu ataki na młode dziewczyny, głównie wracające z imprez. Nie? I potem ciężko dojść, kto to zrobił, bo tam na jednej licencji jeździ 5 facetów z Gruzji bardzo często i nie wiadomo. No. I ciężko akurat w tym przypadku tego faceta złapali. Natomiast teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do absolutnie szokującego artykułu. Dotyczy on naszego bezpieczeństwa. Opublikowany został w Rzeczpospolitej i myślę, że Was to na tyle zainteresuje. Mnie wstrząsnął ten tekst, że warto poświęcić mu trochę uwagi na dzisiejszym live. Drodzy Państwo, chodzi o rosnącą przestępczość wśród, uwaga, trzymajcie się teraz, Kolumbijczyków na terenie Polski. I posłuchajcie. Spada liczba podejrzanych z Ukrainy i Gruzji, gwałtownie za to rośnie przestępczość w wykonaniu Kolumbijczyków, wynika z policyjnych danych zebranych dla Rzeczpospolitej. Tempo, czytamy w dzienniku, w jakim przybywa przestępców z Kolumbii, wymaga szybkiej i zdecydowanej reakcji służb. Alarmują, drodzy Państwo, eksperci. Masowy napływ Kolumbijczyków, czytamy, jest ryzykowny, zwłaszcza że przestępstw wśród nich przybywa szybciej niż ich samych. Problem już wcześniej był sygnalizowany. Od początku stycznia do końca czerwca zarzuty karne usłyszało 239 Kolumbijczyków, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rozumiecie? To jest, mamy dwa razy więcej, czyli 100% więcej. Jeżeli dobrze liczę. Tempo, w jakim przybywa podejrzanych o przestępstwo obywateli Kolumbii, wymaga szybkiej i zezwanej reakcji służb. Tendencja do wzrostu przestępstw twardych popełnianych przez Kolumbijczyków będzie się zwiększać. Kraj, z którego pochodzą, od wielu lat jest nękany problemami. Pokojowe rozwiązania rzadko dochodzą tam do głosu. Jest to po prostu bardzo gwałtowne społeczeństwo, kartele narkotykowe, zabójstwa, pobicia na ulicach, kradzieże, rozboje i ci panowie, którzy tutaj przyjeżdżają do pracy, sprowadzani przez polskich biznesmenów, niestety przykro mi to powiedzieć, i polskie firmy bardzo często, chociaż nie zawsze, często są to firmy zagraniczne, przenoszą tutaj po prostu do Polski swoje standardy, szczególnie jak sobie popiją. I teraz tak, Kolumbijczycy wdawali się u nas w bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Uwaga. Znaczna dynamika przy małej populacji to najgorszy sygnał. Ułamek procenta migrantów z Kolumbii generuje gwałtowny skok przestępczości. Bez ostrzejszych filtrów i szybkiej deportacji zapłaciby za te błędy własnym bezpieczeństwem, mówi jeden z ekspertów. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Proszę bardzo. Według danych przygotowanych dla Rzeczypospolitej w pierwszym półroczu przestępstw dopuściło się łącznie 8534 cudzoziemców. To blisko o 800 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, przynajmniej coś pozytywnego. Najczęściej była to jazda w stanie nietrzeźwym, już przy stężeniu alkoholu, które podpada pod przestępstwo. To było 1637 podejrzanych. I to jest mniej o 300 niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, że tak powiem. Przestępstw narkotykowych było 1080, kradzieże, łamanie zakazów sądowych nakładanych na jazdę z promilami, to jest 527 przypadków. Obcokrajowcy rzadziej dopuszczali się oszustw i złamań, ale nieco częściej jeździli po cofnięciu uprawnień, takie są. Stosowali groźby, podrabiali dokumenty, no proszę. I teraz tak, posłuchajcie. Kolumbijczycy. Trzykrotny wzrost podejrzanych o przestępstwa obywateli Kolumbii. W tamtejszej kulturze zerwanie łańcuszka to norma. Oczywiście, drodzy Państwo, w statystykach nadal przodują Ukraińcy, ale jak pisze Rzeczpospolita, to jest prawo liczb, bo po prostu jest ich w Polsce najwięcej. No to jest oczywiście logiczne. Jak jeżeli spojrzymy na procentowy udział, czyli jak duża jest ta społeczność i jak dużo popełnia ona przestępstw, no to oczywiście Kolumbijczycy biją na głowę Ukraińców. Bardzo, bardzo, bardzo interesująca sytuacja. No wszystkiego się spodziewałem, a nie akurat, że Kolumbijczycy będą sprawiać takie problemy. Mówiąc szczerze, nawet nie spodziewałem się, że komuś przyjdzie do głowy tak genialny pomysł, żeby sprowadzać nad Wisłę Kolumbijczyków. No ale jak wiecie, chęć zysku, żądza zysku jest rzeczą absolutnie napędzającą najgorsze, najgorsze problemy na świecie. Okej. Jeżeli chodzi o Ukraińców, jeżeli Was to interesuje, to drodzy Państwo, w półroczu minionym dopuściło się 45 Ukraińców, co oznacza, że o 536 mniej niż w tym samym czasie rok temu. Zmianę widać w wielu kategoriach. No, to przynajmniej jakiś pozytywny. Pozytywna rzecz. Teraz tak, oczywiście mamy problem ze zorganizowanymi grupami przestępczymi Gruzinów, które dokonują zuchwałe rozboje, kradzieże i napady na kantory. W filmowy sposób zrabowali m.in. w Warszawie diamenty czy zegarki i biżuterię warte ponad 2 miliony złotych. Jednak do czerwca przestępstwa popełniło tylko 623 Gruzinów, czyli o 276 mniej niż przed rokiem. Spadki dotyczą niemal wszystkich kategorii przestępstw. No co ciekawe, widzicie? Czyli Ukraińcy i Gruzini nadal dokonują przestępstw, ale mniej niż w zeszłym roku. Więcej o 10% są te spadki. A o 30%, 10% jeżeli chodzi o Ukraińców i 30% jeżeli chodzi o Gruzinów. To sygnał stabilizacji, mówi profesor Tomasz Safiański, ale nie przesłanka do uznania problemu za rozwiązany. No tak, ale wiecie, to jest bardzo trudne rozbijać zorganizowaną przestępczość gruzińską, no bo przecież nawet jak policja im podsłuchuje telefony, to trzeba znaleźć jakichś tłumaczy do tego, ludzi, którzy będą rozumieli w ogóle o czym mowa. No ale dobra, przejdźmy do tych Kolumbijczyków, żeby zakończyć już ten temat. Połowa Kolumbijczyków pracuje u nas na czarno. Wyobrażacie sobie, połowa Kolumbijczyków. Ja nie wiem, czy oni potrzebują jakichś wiz, czy nie potrzebują. Teraz może się to wyjaśni. Natomiast absolutnie jest to kierunek, którego delikatnie mówiąc nie powinniśmy czerpać imigrantów, a tych, którzy są, no to cóż, no. Wydaje mi się, że trzeba tutaj podziękować im za tę pracę, którą wykonywali i znaleźć jakieś rozwiązanie systemowe. 300 Kolumbijczyków z zarzutami. Lawinowo rosnąca rzesza Kolumbijczyków w kryminałach. W ciągu pół roku liczba podejrzanych z Kolumbii dobiła do blisko 75% stanu za cały miniony rok. Liczby bezwzględne mogą nie robić wrażenia, pisze Rzeczpospolita, ale tempo wzrostu podejrzanych już tak. W 2022 roku, czyli 4 lata temu, przestępstw dopuściło się w Polsce 7 Kolumbijczyków. Rok później 22, w 24 127, a w 25 324. W obecnym roku jedynie do czerwca jest to już 239 osób. Yes. Widoczny jest więc, czytamy w gazecie, dynamiczny wzrost Kolumbijczyków łamiących prawo. O czym mowa? I tutaj cała gama, paleta. Jazda samochodem po pijaku, wzrost z 50 do 91 przypadków i potem taki Kolumbijczyk was przejedzie na pasach i co? Łamanie nałożonego z tego powodu zakazu, bójki, w tym takie, gdzie nagle pojawia się nóż, sprawy narkotykowe, zachowania określone jako przestępczość pospolita. Nie wiem, czyli kradzieże zakładam w sklepach. No. Przykład. Zabójstwo w miejscowości Nowe pod Świeciem, gdzie sprzeczka zakończyła się bójką na rynku z udziałem 8 Kolumbijczyków i 3 miejscowych. W jej efekcie 29-latek z Kolumbii śmiertelnie dźgnął nożem Polaka, słuchajcie, który miał 41 lat. To była ta najbardziej znana historia. Kolumbijczycy mieszkali w hostelu i pracowali w zakładzie mięsnym. Yes. Wiecie co, ja nie pamiętam, czy tam przypadkiem nie był jakiś zagraniczny inwestor w tym zakładzie mięsnym, ale słuchajcie, to jest w takim przypadku już społeczna odpowiedzialność biznesu. Wiecie, dlaczego to się robi? Bo tak, Polacy są za drodzy i nie chcą wykonywać tych prac. Ukraińcy chcieli jeszcze parę lat temu, ale już nie chcą, a jak chcą, to za większe pieniądze. W związku z tym dla oszczędności ściąga się tych ludzi, trzyma się ich w jakichś barakach, płaci się im grosze. Dla nich te pieniądze w porównaniu z tym, co mogą zrobić w Kolumbii, to jest dużo, no ale efektem jest to, że sprowadza się na własnych współobywateli takie zagrożenia. W związku z tym apeluję, wiem, że ogląda nas wielu przedstawicieli biznesu, wiem, że nie jest prosto w Polsce robić biznes, że nie jest łatwo przedsiębiorcom, no ale panowie i panie, kurczę, nie róbcie takich numerów. No. Jest coś takiego jak odpowiedzialność za państwo. No zysk to w tym przypadku nie jest wszystko. Nie można ściągać ludzi z Kolumbii, zamykać ich w barakach i oczekiwać, że wszystko będzie okej. Okay. Jak problemami zajmie się policja, bo ta historia pokazuje, że Polak został zamordowany przez takich ludzi. Czytamy dalej w tej gazecie. Zbrodnia wstrząsnęła miejscową społecznością. W czerwcu z kolei 22-letni Kolumbijczyk przedmiotem przypominającym broń steryzował obsługę kantoru w Łodzi i zrabował 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim, a skradzione pieniądze odzyskano. To jakiś cud. Teraz tak, kłótnie wybuchają również w ich własnym gronie. W grudniu ubiegłego roku po awanturze w hostelu 19-letni Kolumbijczyk został ugodzony nożem przez 29-letniego rodaka i zmarł. Echem odbiła się bójka Kolumbijczyków w Bytowie, gdzie w lutym zeszłego roku urządzili bijatykę, a także zamieszki w Słupsku. Uczestnicy zostali wydaleni. Jak pisaliśmy w Rzeczpospolitej na Podlasiu, Kolumbijczycy uruchomili wytwórnię narkotyków. No tego to się akurat można było spodziewać. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest śmiech przez łzy oczywiście. I teraz cytat. Każda migracja niesie dodatnie aspekty. Słucham? Ale także problemy w postaci przestępczości. Jeżeli do miasteczka, gdzie jest zakład produkcyjny, przyjeżdża 700-800 osób, co już ma miejsce na przykład w Bytowie, to mają duży wpływ na funkcjonowanie tego miejsca, zauważa dr Jarosław Przyjemczak. Panie doktorze, zgadzam się co do tej drugiej sprawy, ale przepraszam bardzo, jaka niby, słucham, niech pan mi zobaczy, to jest jakiś żart ta opinia. Każda migracja niesie dodatni aspekt. Słucham, jakie dodatnie aspekty przynosi emigracja Kolumbijczyków w Polsce? Oprócz tego, że rozbierają kurczaki w jakichś śmierdzących halach, a potem siedzą w barakach i wychodzą na miasto i robią takie rzeczy. Każda migracja niesie dodatnie aspekty? I szerzej, jakie dodatnie aspekty przyniosła emigracja z krajów subsaharyjskiej Afryki, Francji? Jeden proszę wymienić, bo wydaje mi się, że naprawdę miałby pan bardzo duży problem z tym. Wydaje mi się, że pan doktor Jarosław Przyjemczak tutaj grubo się rozminął z rzeczywistością. Nie widzę żadnych pozytywów, które z tego mogą wypływać. No. No dobrze, drodzy państwo, nie będę już może tego dłużej, odsyłam państwa do Rzeczpospolitej. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi report, taki tekst śledczy oparty na bardzo szczegółowych statystykach. Nie ma sensu, żebym Was już zasypywał tymi liczbami. Natomiast bez wątpienia, podkreślam jeszcze raz, te zastraszające cyfry wzrostu przestępczości wśród Kolumbijczyków powinny natychmiast poskutkować działaniami systemowymi. To znaczy, ja wiem, ktoś powie, no tak, no odpowiedzialność zbiorowa, ale po prostu my ich nie potrzebujemy naprawdę do niczego. Przepraszam, że to mówię, ale Polska istniała 1000 lat bez Kolumbijczyków, to kolejne 1000 pociągnie bez nich dalej. Myślę, że jest to kierunek imigracji, który powinien zostać absolutnie natychmiast zamknięty. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Poczytajcie o tym więcej. Tutaj też Rzeczpospolita pokazuje, że Amerykanie mają też te same problemy i Amerykanie też sobie starają z tym radzić, no bo wiecie, że Amerykanie też mają problemy z Kolumbijczykami, no bo Kolumbijczycy mają znacznie bliżej do Ameryki i olbrzymia część spośród tych nielegalnych imigrantów, którzy tam przybywają, przybywa z krajów latynoskich oczywiście i w tym z Kolumbii. Okej, to była szósta wiadomość dnia, dajmy sobie już spokój z tym i lecimy dalej. Jest też bardzo ciekawa dyskusja na temat Ukraińców i posłuchajcie, co wyczytałem. Polska odmówiła wydawania Ukrainie mężczyzn w celu mobilizacji, poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemioniak. Ukraina proponowała Polsce pomoc, czy też prosiła o pomoc, i proponowała własną pomoc w sprowadzaniu osób podlegających mobilizacji, ale Polska miała odmówić. Nasza policja nie będzie wyłapywać takich ludzi i przekazywać ich stronie ukraińskiej, powiedział Siemioniak. Polska nie zamierza wprowadzać specjalnych ograniczeń dla ukraińskich mężczyzn, podobnych do tych, które są obecnie omawiane w Czechach. Inne spojrzenie ma na to, słuchajcie, opozycja, czyli PiS, bo podczas konwencji programowej PiS-u, która była wczoraj, polityk PiS-u Tobiasz Boheński ogłosił, słuchajcie, że nowym pomysłem PiS-u jest to, że deportowanie z Polski mężczyzn pochodzenia ukraińskiego w wieku poborowym, 25-60 lat. Ciekawe akurat, że ukraińskiego, ja bym zaczął od Kolumbijczyków, ale dobra, lecimy dalej. Chodzi o mężczyzn, którzy nie mają w Polsce legalnego zatrudnienia. Miałoby się to stać w przypadku, gdyby PiS w wyborach 27 roku utworzył nowy rząd. I teraz co mówi ten Boheński, polityk PiS-u? Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył, żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i wolna. Ukraina musi zwyciężyć, argumentował poseł. No i trudno teraz zrozumieć, o co w zasadzie chodzi. Jest to zapewne oczywiście ukłon do elektoratu, no bo jak wiecie, PiS bardzo chce przejąć elektorat Konfederacji, obawia się, że Konfederacja rośnie, w związku z tym robi rzeczy, które uważa, że w oczach tego elektoratu mu nabiją punktów, czyli tego typu działania. Będziemy wyłapywać Ukraińców, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, przecież to jest proukraiński ruch. No bo to Ukraina potrzebuje tych ludzi do walki, tak? Tych dekowników, którzy u nas siedzą. W związku z tym chodzi, drodzy Państwo, że dodam, o niepracujących mężczyzn z Ukrainy. I teraz tak, plus ci, którzy pracują nielegalnie w Polsce, w parze z planami uruchomienia deportacji, czytamy na jednym z portalów, PiS chce rozpocząć budowę centrów deportacyjnych, które mają usprawnić cały proces. No i teraz oczywiście, drodzy Państwo, ma też powstać centralny system ewidencjonowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Łamanie prawa, popełnianie wykroczenia czy niedopełnienie obowiązków administracyjnych miałoby skutkować monitem w systemie, a ten natomiast prowadzić do deportacji. No to ten ostatni pomysł jest, uważam, że dobry akurat. Aczkolwiek, drodzy Państwo, no dosyć specyficzny jest to, bo ciekawa jest dyskusja. Na przykład powiem Wam taki przykład, tu sobie wypisałem, że Marcin Horała, który do niedawna był specem w PiS-ie od CPK i innych tego typu spraw, teraz przeszedł do tej nowej partii Rozwój Plus, którą założył Morawiecki. No i teraz on tak to skomentował. Nie chcę źle zabrzmieć, ale ja... zaraz, on tu mówi... Momencik. A, proszę bardzo. Przebił mi się pewien postulat, żeby deportować bezrobotnych Ukraińców będących nielegalnymi migrantami w wieku poborowym, który wprowadza mnie w absolutne zdumienie, mówi Horała. A nielegalnych imigrantów z Bangladeszu to nie mamy deportować, tylko akurat Ukraińców. Czy chodzi o tych, którzy tu są legalnie? Zapytał i dopytywał, czemu akurat Ukraińcy? Ja uważam, że tak. Jeśli ktoś w Polsce jest nielegalnym imigrantem, to powinien być deportowany bez względu na to, czy jest Ukraińcem, czy nie. Czy na przykład pochodzi z Konga, Gany, czy z Bangladeszu. I Horała ocenił, że chodzi o to, żeby w tym zakorzenić, w tej anty. Aha, i właśnie on mówi o to, że cała ta wypowiedź jest zakorzeniona w antyukraińskiej emocji. Natomiast jest to straszny paradoks, jest to wielkie marzenie Włodomira Zełenskiego. To jest bardzo proukraiński ruch tak naprawdę i antypolski, bo ktoś, kto tutaj chwilowo nie pracuje, za chwilę może pracować i budować nasze PKB. Co więcej, jest z kraju kulturowo bliskiego, stwierdził. Otóż, drodzy Państwo, ale Bocheński podkreśla to samo, mówi, że po wyborach podejmiemy decyzję o deportacji wszystkich ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Chcemy, by mogli walczyć i zakończyć tę koszmarną wojnę. Bez zwycięstwa Ukrainy nie będzie bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, pisze Bocheński. No i zobaczcie, to jest taka typowy dla polskich polityków. Z jednej strony Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Panu Bogu świeczka, no bo proszę, będziemy deportować Ukraińców, ale tak na dobrą sprawę chcemy zrobić przyjemność Ukrainie, żeby tych dekowników, którzy siedzą u nas i mają czelność pracować tutaj albo nie pracować, bo wiadomo, że dużo z nich pracuje na czarno po prostu, więc dotknie to nie tyle ludzi, którzy tutaj siedzą na bezrobociu, chociaż też takich może kilku jest, ale głównie takich, którzy pracują na czarno i zrobimy przyjemność Ukrainie, wyłapiemy ich. Ja osobiście, drodzy Państwo, podzielam tę emocję, no, że to jest niefajnie, jak się widzi, nie wiem, młodego bysiora wytatuowanego ukraińskiego w Porsche, który się rozbija po Warszawie. Ale z drugiej strony wyobrażacie sobie, żeby polska policja, polskie służby pracowały jako hycle ukraińskich tych formacji werbunkowych? Żeby w Polsce były takie historie, że busiki będą podjeżdżały i Polacy będą na zlecenie Ukraińców wyłapywali ludzi? Ludzi, którzy mogą, tak jak tutaj Chorała słusznie mówi w tej sprawie, pracować jutro, dzisiaj nie pracuje, jutro się zatrudni w polskiej firmie. No. Więc polscy pracodawcy stracą na tym. Nie wiem, wiecie co, są bardzo dobre argumenty obu stron, aczkolwiek na pewno z takiego rozwiązania najbardziej zadowolona byłaby Ukraina. To jest bez wątpienia. Dobrze, kończymy już, drodzy Państwo, już przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Bardzo dziękuję Pani Irenie za wsparcie i to naprawdę bardzo, bardzo solidne. Widzę, że Pani Irena trafiła do Kanady. Nas jest, drodzy Państwo, prawie 6 tysięcy, niewiele już brakuje. Ostatnie, drodzy Państwo, wiadomości. To już teraz może taki szybki przegląd. W tym ataku, którym był w Moskwie, ataku bombowym na urodzinach generała Hajko bodajże, zginął inny generał. Słuchajcie, to jest nowa informacja, bardzo sensacyjna. Wyobraźcie sobie, że generał Walerii Płachotniuk jest wśród ofiar eksplozji najprawdopodobniej sześciu, bo zmarł też zięć tego głównego generała, na którego miał być zamach. Przypominam, był to zamach bombowy w Moskwie w restauracji Balzi Rossi. Celem miał być ten główny generał, szef sił kosmicznych, odpowiedzialny między innymi za Buczę, ale on przeżył. Jego córka została prawdopodobnie śmiertelnie ranna, bo ma otwarty mózg na zewnątrz, po prostu jakieś straszliwe obrażenia. Jej mąż zmarł i jeszcze cztery inne osoby zginęły i teraz się okazuje, że jednym z nich, drodzy Państwo, jest generał, który był bliskim współpracownikiem generała Czajki, czyli tego głównego celu tego ataku. Jest to człowiek, który jest, drodzy Państwo, po pierwsze, atak miał być zemstą za nieudany rosyjski atak na jednego z ukraińskich dowódców. Bardzo ciekawych rzeczy się dowiadujemy, to znaczy, że Rosjanie też podejmują takie działania, tylko że nieudane. I teraz, drodzy Państwo, 21 jest osób rannych, tu się nic nie zmieniło, a ten generał, który zginął, miał być bliskim, spokrewnionym czy też powinowatym generała Czajki. Na pewno był ojcem chrzestnym Marii, czyli tej dziewczyny, której właśnie pocisk zniósł górę czaszki. Przyjęcie, przypominam, to było 55. urodziny generała Czajki i sytuacja była taka, że jakaś kobieta przyniosła pudełko, w tym pudełku była bomba, zatrzymał ją ochroniarz, eksplozja zabiła 6 osób, między innymi właśnie generała Płachotniuka. I teraz był, drodzy Państwo, jego pogrzeb. No, bardzo ciekawe, czyli chcieli zabić innego generała, a zabili jeszcze innego. Pochowano tego generała po cichu na cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie. No, słuchajcie, niesamowite rzeczy tam się absolutnie dzieją. Wszystkich zainteresowanych odsyłam, drodzy Państwo, do całego odcinka historii realnej, który poświęciliśmy tej sprawie. Generał Płochotniuk był szefem sztabu 49. Armii Ogólnowojskowej. Miał stopień generała majora, który otrzymał od Putina. Pracował w Instytucie Aparatury Automatycznej imienia Semienichina i rozwijał systemy kierowania dla wojska i systemów dowodzenia. Okej, kolejna wiadomość dnia, to będzie siódma, drodzy Państwo. Trump już ostatecznie rozwiał nadzieję Ukrainy na patrioty, czy też na budowę patriotów na licencji na terenie Ukrainy. My też chcemy rakiet. Trump odmawia dostarczenia Ukrainie rakiet do systemów Patriot. To były pytania od dziennikarzy. Powiedział, że Ameryka też tych rakiet potrzebuje i obwinił Bidena. Biden dał Zełenskiemu tyle. Biden dał amunicję wartą 300 miliardów dolarów. Kiedy odchodziłem, było tej amunicji pełno, a Biden, bo chodzi o pierwszą kadencję oczywiście, Biden rozdał dużo i teraz dopiero my to odbudowujemy. Jest to oczywiście nieprawda. O tak, Biden rozdawał, tak, to jest akurat prawdziwa część tej wypowiedzi, ale największe szczerby i największe dziury w zasobach amerykańskich rakiet Patriot i innych rakiet pojawiły się nie w wyniku działań Bidena, tylko oczywiście w wyniku działań Trumpa, czyli absurdalnej, debilnej wojny prowadzonej przeciwko Iranowi. Co ciekawe, Trump twierdzi, że wszystko jest okej. W swoim twecie, słuchajcie, napisał, że ci dziennikarze, którzy będą rozprzestrzeniali fałszywe informacje o tym, że brakuje Ameryce pocisków i rakiet, zostaną aresztowani. No cóż, zobaczymy. Ciekawa informacja, że Amerykanie i Ukraina w tej sytuacji pracują nad modernizacją starych rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej S-300. Ma być jakaś ulepszona wersja, więc jakieś rozwiązanie, słuchajcie, pomostowe będzie, to znaczy Amerykanie pomogą z S-300. I jeszcze ciekawa jedna opinia eksperta, który ciekawy wpis zamieścił na Twitterze, jest to ekspert do spraw bezpieczeństwa Anders Aslund, głośny dosyć, który napisał tak: wojna USA z Iranem jest prawdopodobnie najgłupszą wojną w historii USA. Jeden. Trump rozpoczął ją bez żadnego dobrego powodu, czy to w celu odwrócenia uwagi od akt Epsteina, czy dlatego, że dał się ponieść pięknej opowieści Netanyahu. To była wojna przegrana na każdym froncie i tak pozostanie. Punkt drugi. Poza naiwną nadzieją, że irański reżim się załamie, Trump nie miał żadnej strategii. Kiedy reżim się nie załamał, Trump przegrał. Trzeci punkt. Ameryka skutecznie oddała Iranowi kontrolę nad cieśniną Ormus. Czwarty punkt. USA z czystej głupoty ułatwiły Iranowi zdobycie broni nuklearnej, bo pewnie taki będzie skutek tej wojny. Pięć. Z niewiarygodną lekkomyślnością USA zmarnowały na drugorzędne cele swoje najdroższe i najważniejsze pociski Tomahawk i Patriot, których nie da się zastąpić przez lata. Nad czym teraz cierpi, z tego powodu cierpi Ukraina, to już ja dodaję. I szósty punkt, poprzez atak na Iran Stany Zjednoczone wystawiły na ryzyko swoich sojuszników w Zatoce Perskiej oraz własne bazy w regionie, które mają słabą obronę. I siódmy punkt, poprzez swoje oburzające, nieuzasadnione ataki na europejskich sojuszników Trump osłabił NATO, a właściwie to, co zostało z zachodniego sojuszu. Czy istnieje większy wróg zachodniego sojuszu niż Trump? Pyta ekspert. Kolejna informacja, ósma, niemiecki frachtowiec na Morzu Czarnym został zaatakowany przez rosyjskie drony. Ewakuowano całą załogę, to było, drodzy Państwo, 40 km od portu w Odessie. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna informacja, która właśnie postawiła włosy na głowie Netanyahu. Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan zawiązują specjalny pakt obronny, Trójprzymierze. Co wy na to? Podpisanie nastąpi dzisiaj na terenie Arabii Saudyjskiej, gdzie przyjeżdża, drodzy Państwo, z jednodniową wizytą prezydent Turcji Erdogan. No, bardzo niepokojące wiadomości, to znaczy wszyscy tam zwierają szyki, złe wiadomości dla Izraela, ale oczywiście też nie najlepsze dla Iranu. I jeszcze ciekawa informacja, dwóch wysoko postawionych oficerów Mossadu, szef działu wywiadu i wydziału irańskiego zostali zwolnieni, a to jest efekt tego, że Mossad oszukał Netanyahu, że po ataku amerykańsko-izraelskim reżim irański się rozsypie, że agenci Mossadu mają takie wtyczki, że wyprowadzą naród irański na ulicę, dojdzie do błyskawicznej rewolucji. Oczywiście, jak wiecie, nic się z tego nie wydarzyło. I na koniec jeszcze informacja tragikomiczna. Izraelczycy wyrzucili amerykańskie latające cysterny z lotniska Ben Guriona, ponieważ blokowały pasy, na których lądują samoloty i startują z turystami i pielgrzymami, bo mamy, drodzy Państwo, w Izraelu teraz pik sezonu turystycznego. Jest to tak nieprawdopodobna bezczelność. Nie dość, że Amerykanie narażając życie, ginąc po prostu, realizują na Bliskim Wschodzie interesy Izraela, giną i wystrzeliwują pociski za miliardy dolarów, żeby bronić Izraela, to jeżeli Izrael może stracić trochę pieniędzy na przybywających turystach i wyjeżdżających z lotniska, no to Amerykanie musieli się przebazować na inne lotnisko. Uważam, że jest to piękna informacja. Aha, jeszcze dwie ciekawe informacje. Pierwsza, pomnik UPA w województwie lubelskim został zdewastowany i protestuje ambasada ukraińska, słuchajcie. Jest to pomnik upamiętniający żołnierzy UPA w miejscowości Liski. To są żołnierze, którzy w 1945 roku polegli w walce z Sowietami. Głębokie oburzenie aktem wandalizmu wyraziła ukraińska ambasada. Monument był uszkadzany już w przeszłości. Głównie to i teraz, i poprzednio po prostu zamalowywany jest sprayami, ale według ukraińskich dyplomatów tym razem do incydentu doszło do tle narastającej liczby przejawów wrogości wobec Ukraińców w Polsce. Jest to obok Hrubieszowa. Oni zginęli walcząc z Armią Czerwoną w lutym 1946 roku. Przepraszam bardzo, 6, nie 5, tak jak przed chwilą powiedziałem. Wyrażamy głębokie oburzenie w związku z kolejnym aktem wandalizmu wymierzonym w ukraińskie miejsce pamięci, czytamy w oświadczeniu ambasady. Z otrzymanych informacji wynika, że nieznane osoby po raz kolejny dopuściły się profanacji miejsca pamięci, uszkadzając je, naruszając jego należyty stan jako miejsca upamiętnienia poległych ukraińskich żołnierzy, podała ambasada. W 25 już raz był zamalowany farbą ten pomnik. Wszystkie próby przewyższenia sporów historycznych na płaszczyznę wandalizmu, zastraszania wrogości wobec współczesnej Ukrainy i Ukraińców są niebezpieczne, powinny się spotkać z właściwą oceną prawną, przekonywali ukraińscy dyplomaci i zwrócili się do polskich władz o pociągnięcie sprawcy lub sprawców do odpowiedzialności i przede wszystkim przywrócenie uszkodzonego miejsca pamięci do należytego stanu. Jeszcze jedna informacja, to już jest 9, kryzys w Ceucie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Hiszpania skierowała 2 fregaty swojej marynarki wojennej do Ceuty. No fajnie, tylko dlaczego teraz? To jest moje pytanie. Jak wiecie, Hiszpania była, o czym wam mówiłem na jednym z live'ów, ostrzeżona, że zbliża się gigantyczny szturm imigrantów na Ceutę, nie zrobiła nic. I teraz tydzień po fakcie wysyła 2 fregaty. Bardzo, bardzo słabo moim zdaniem. No i jeszcze oczywiście mamy tragiczną sytuację, pewnie widzieliście doniesienia w Tajlandii, masakra w szkole, 14-letni uczeń otworzył ogień i drodzy Państwo, w dzielnicy Bang Krui w prowincji, to już nie jestem w stanie, nie podejmuję się przeczytania, na obrzeżach Bangkoku. Najpierw zabił swoich dziadków w domu, następnie udał się do szkoły uzbrojony w pistolet kalibru 9 mm, który należał do jego dziadka. Wystrzelił 26 naboi w kierunku swoich rówieśników, a znaleziono przy nim jeszcze 34 i po dokonaniu tego ataku postrzelił się i zabił po prostu, co tu dużo mówić. No. 8 osób zabił i wielu ludzi raniło. Między 15 a 22 osoby są ranne. No także bardzo, bardzo duża tragedia w Tajlandii, w Bangkoku. Drodzy Państwo, przegląd informacji uważam za zakończony. Przepraszam, że tak długo dzisiaj gadałem, ale tak, dwa powody tego były. Po pierwsze, taki, że nie było wczoraj live'a, w związku z tym wydarzenia nam się zebrały nie z 24 godzin, jak zawsze, tylko z 48, a z drugiej strony strasznie mnie zbulwersował ten atak pod Złotymi Tarasami na tego młodego człowieka dokonany przez tego imigranta. Jak jeszcze przeczytałem ten artykuł o narastającej fali przemocy ze strony Kolumbijczyków, to pomyślałem, że chciałbym Wam szeroko o tym powiedzieć, bo to jest sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa, Waszych bliskich i Was również, drodzy widzowie. Okej, zapraszam do zadawania pytań. Nas jest równo 6 tysięcy. Okej, widzę, że trwa na czacie, teraz patrzę, zażarta dyskusja, jak nazywać trampki. Zychówki albo piterki, taki jest pomysł. Pozdrawiam pana Wojciecha Lisa. Widzę, że pani Yuki Chian, nasza przyjaciółka z Japonii, się pojawiła. Proszę o zadawanie pytań. Małpka historia realna i wtedy widzę wasze pytania. Mirek Gogins. Czy słyszał pan o prezydencie Salwadoru Bukele, który zrobił porządek nie z imigrantami, ale ze swoimi obywatelami, co działali w gangach? Tak, widziałem. Widziałem, że ten prezydent teraz wrzucił zdjęcie, że dwie dziewczynki, czy dziewczynka i chłopiec na schodach swojej szkoły odrabiają lekcje na tabletach i napisał, że coś takiego jeszcze 2 lata temu byłoby, czy rok temu niemożliwe. A jak to zrobił? Wbrew krzykom obrońców, w cudzysłowie, praw człowieka, bo w tym przypadku byli to obrońcy praw przestępców, wprowadził politykę zero tolerancji wobec narkotykowych gangów. Bardzo dobry pomysł. Proszę bardzo, kolejna prośba, żebym przeprowadził od pana Leszka rozmowę na temat Jedwabnego z archeolog, panią profesor habilitowaną Małgorzatą Grupą. Dobrze, muszę zgooglować. Nie jest to jakiś mój temat, to Jedwabne, ale czemu nie? Przemek, właśnie przeczytałem Obłęd 44 i jestem w szoku. To powinna być lektura obowiązkowa w szkole. Pióro absolutnie najwyższej próby, honory, najwyższe ukłony. Bardzo, bardzo dziękuję. To jest ta książka rzeczona, drodzy Państwo. Obłęd 44. Możecie oczywiście ją kupić w księgarni internetowej historiarealna.pl. A ja mam małą satysfakcję, bo nie wiem, 12 czy 13 lat po jej napisaniu wylądowała wczoraj, czy 1 sierpnia właściwie już. Na liście numer jeden, na numer jeden liście bestsellerów Empiku w kategorii historia. No to się rzadko chyba zdarza książce, która ma 13 lat, ale ona jest nadal bardzo, bardzo aktualna. No. Bardzo polecam. Pajczon, Piotrze, a propos imigrantów, jak to mówi mój doświadczony przełożony o stopień wyższy w stopniu kapitana, gdy ktoś zaburzył spokój w sztabie i kichnie, urwać głowę i po problemie. W cudzysłowie, oczywiście rozumiem, że jest to metafora. Nikt nie postuluje urywania głowy. Przynajmniej takim ludziom, którzy sami nie popełnili morderstwa, no bo w takim przypadku głowę można urwać. Ale niewinnym ludziom. Myślę, że wystarczy po prostu zatrzymać napływ imigrantów z Kolumbii, a tym, którzy są, wypłacić godne uposażenie czy też wypłatę za pracę, którą tutaj wykonali i odesłać do domu. No. Pan Bóg stworzył Kolumbię dla Kolumbijczyków. Niech tam siedzą. O, Wojtek Nowak, Piotr, pięknie dzisiaj wyglądasz. Codziennie dostaję od pana to i bardzo dziękuję, poprawia mi to humor. Jest to jeden z elementów nieodzownych naszych live'ów. Sławomir Korzekwa, to ci Kolumbijczycy przylatują bez wiz i nie są kontrolowani. Wie pan, nie wiem, na jakiej zasadzie to się rozrobi. Muszę by zapytać Kacpra Kity, może go zaproszę, jak się to zacznie nakręcać, ale sprawa jest dla mnie prosta. No jak to się robi? No po prostu pracodawca przez jakąś firmę, z tego headhunterską, tak, mówi: mam mało pieniędzy, potrzebuję zysków, potrzebuję 100 pracowników. I oni tam w Kolumbii, w jakiejś, wiecie, łapią jakichś ludzi, na jakichś, którzy uciekają tam przed wyrokami, zakładam. Bo kto ich tutaj znajdzie, pewnie w części, bo pewnie przyjeżdża też tutaj, drodzy Państwo, normalni Kolumbijczycy, tak, którzy chcą poprawić swoje życie, ale sporo pewnie też takich zawodników tu się przedostaje na takich zasadach. Pracodawca ich potrzebuje, no to zakładam, że za nich ręczy, tak, i wtedy formalności idą szybko. Pozdrowienia, panie Piotrze. Czy będzie królowa live'ów? Głaski dla kotki. Tak, będzie królowa live'ów. W przyszłym tygodniu na pewno się pojawi na live'ie. A jak wam się podobała czapeczka w ogóle dla królowej live'ów? Niektórzy widzowie napisali, że to jest nie, że to jest straszne kotu zakładać taką czapeczkę, ale japońskie koty uwielbiają te czapeczki, w związku z tym pomyślałem, że mój też pokocha, no i nie bardzo to wyszło. Pytanie. Blade Curry. Do pana lub do pańskich gości. Marka B albo Jacka B. Co państwo polskie powinno zrobić z obywatelami Ukrainy, jeśli Rosja podejmie jakieś działania zbrojne przeciw Polsce? Polacy idą do woja, a oni? No, to wie pan, no to co pan sugeruje? Że trzeba ich wcielić do jakichś jednostek kozackich, tak? Może. No bo wie pan, no, oczywiście jedna rzecz jest jakby nasze odczucia i słuszność, tak? No to znaczy, gdyby odpukać wybuchła wojna, Polacy by walczyli, a Ukraińcy by nie walczyli, ale no, są też jakieś przepisy prawne. No, z tego co wiem, nie można ludzi, którzy nie są obywatelami Polski wciągnąć do polskiego wojska. Ale no, mamy już doświadczenia z tymi rejestrowymi kozakami, może trzeba otworzyć rejestry kozackie i do tego wcielić. Rzucam oczywiście to półanegdotycznie. Yuki Chian. Kolejna książka została moim marzeniem. Jak wysył? No tak, mamy problem z wysyłaniem do Japonii, ale proszę pogadać z Kasią, którą pani poznała też, żeby i jakoś to możemy zorganizować, wysyłkę książek historii realnej do Japonii. Tylko boję się, że koszta będą bardzo wysokie. Nie czytam książek, ale Polaków przeczytałem w kilka wieczorów z rzędu. Świetnie się czyta, polecam nieczytającym. Czasy się zmieniają, Polacy jakby wcale. Rainbow 775. Bardzo dziękuję. Co z drugim atakiem na Hiszpanię? Podobno głośno o tym w sieci, Rafał. No i na poprzednim live mówiłem, że druga eksklawa, czyli Melilla, też jest atakowana przez imigrantów. Panie Piotrze, z tą eksplozją na pół miasta to grubo pan przesadził. Biorąc pod uwagę, że fakt, że jeden z Antonowu był załadowany amunicją, to od Łamki do 2 km, a do Lipska jest 15 kilometrów. Od razu się poprawiłem. To była metafora. Przecież wiadomo. Od razu dodałem, że to jest, że to jest metafora i oczywiście lotnisko zostałoby rozwalone, a nie miasto. No. Okej. Okay. A propos Hiszpanii, czy słyszał pan o Isabel Pearlsi, która teraz aktywnie się udziela? Nie, nie słyszałem, przyznaję się. Isabel mogę zgooglować. Isabel Pearlsi. Nie ma takiej. Coś musiałem źle napisać. Nie, ale nie znam. Przepraszam bardzo. Apel. Dobra. Jest, znalazłem. Znana w mediach hiszpańska aktywistka skrajnej prawicy, powiązana ze środowiskami falangistycznymi. Rozgłos zyskała jako nastolatka dzięki wystąpieniu upamiętniającym niebieską dywizję. Czyli to jest ta formacja, wiecie, która walczyła u boku Niemiec na froncie wschodnim. Przeczytałem chyba, no nie wiem, trzy wspomnienia żołnierzy Błękitnej Dywizji i z cztery książki mam o tym. Bardzo ciekawe. Z tego czasu fascynowałem się Błękitną Dywizją. Marlena. Dzień dobry, panie Piotrze, pozdrawiam. Dawno nie oglądałam. Tym bardziej zapraszamy do powrotu. Panie Piotrze, zatrudnienie legalnie Kulubiczyka do takich prostych prac jest droższe niż Polaka ze względu na koszty zatrudnienia, zakwaterowania, legalizację pracy i tak dalej. No wie pan, jeżeli to tak, to skandal jest jeszcze większy, ale wydaje mi się, że jednak to jest dosyć tanie. Już oni tam potrafią tak zrobić, żeby wyjść do przodu na tym. Czy według pana Rosja zamiast spodziewanego ataku na Łotwę mogłaby zaatakować Słowację? Tego chyba raczej nikt się nie spodziewa. No Słowację to chyba słabo, no bo Słowacja jest jednym z dwóch krajów, które nadal ściągają z Rosji gaz. No więc to nie byłoby w interesie Rosji. Słowacja mało prawdopodobne, ale wie pan, nie wiadomo, może Rumunia, bardziej Rumunia. Robert, ostatnie dni w Polsce to biali polscy chrześcijanie jako sprawcy. Oczywiście, panie Robercie, no przecież nikt normalny nie twierdzi, że Polacy nie dokonują przestępstw. Tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, że jest statystyka, tak? To znaczy, można policzyć, ile zabójstw, ile napaści, ile grabieży, złodziejstwa przypada na, nie wiem, 10 tysięcy Polaków, tak? Jeżeli mamy społeczność taką jak Kulubijczycy, w której te wskaźniki są znacznie, znacznie większe i znacznie, znacznie wyższe wielokrotnie niż w społeczności polskiej, to jest problem. Punkt drugi. Jeżeli jest polski morderca, no to niestety, no, mamy czarną owcę wśród siebie, a nic nie mogliśmy na to poradzić. Jego przodkowie mieszkali tu od setek lat. Możemy go tylko wsadzić do więzienia, bo więcej nie możemy zrobić przy sytuacji, w której nie ma w Polsce głównego wymiaru kary. Natomiast coś zupełnie innego jest to, jak sprowadzamy sobie jakichś potencjalnych morderców z zagranicy. Dlaczego? W ogóle dlaczego narażamy ludzi, naszych własnych rodaków na coś takiego? Ktoś tam naraża, kto się na to zgadza, tak? To jest zupełnie inna rzecz. Jeżeli Polak zabije, no to cóż, no. Jest to po prostu straszna, potworna zbrodnia, trzeba go surowo osądzić, no ale cóż, możemy na to poradzić, prawda? Ale sprowadzanie sobie ludzi tutaj, którzy z zewnątrz, którzy dokonują przestępstw, jest czymś po prostu aberracyjnym. Także nikt nie twierdzi, że Polacy nie dokonują przestępstw. Trzeba surowo karać wszystkich, niezależnie od ich narodowości. Panie Piotrze, ten kapitał zagraniczny w zakładach mięsnych, co pracują obywatele Kolumbii, to Tonis, kolega Putina, który wysyła mu mięso. Pracowałem tam w 23 roku. Wow, nie wiedziałem, ale to jest niemiecki kapitał? Niech pan napisze coś więcej. Piotrze, jako doskonały literator oraz dziennikarz, wytłumacz proszę, dlaczego tak szeroko dyskryminowany jest Wojciech Sumliński. W sieci mało jest rzetelnych informacji na jego temat. Nie wiem, no ja też go i dyskryminuję, bo w tym sensie, że też nie podaję nim żadnych informacji, bo nie mam żadnej wiedzy o nim. Nie wiem. Gdzieś mignął mi tylko, że taki człowiek jest. Dziękuję panu Wojciechowi Lisowi, że dba o kulturę osobistą na czacie. To ukraińskie agencje pracy ich ściągają. Ciekawe, nie wiedziałem. Wiem, że nie związane z tematem, ale czy byłeś, Piotrze, wczoraj na koncercie Primus w Progresji? Uczta dla ucha. Nie byłem, nie znam niestety Primusa. 11 sierpnia wybieram się na jeden z moich ulubionych zespołów, też do Progresji, czyli Sabotage razem z Armored Saint. Mega skład. Clemens Tonis, to jest ten inwestor, proszę sprawdzić. Zrobię to. Piotrze, czy możemy wysłać książki do Japonii każdemu chrześcijanowi z Kolumbii po jednej sztuce i do samolotu? No dobrze. Drodzy Państwo, 6 tysięcy, myślę, że jak na live'a w piątek o godzinie 12 w samym środku wakacji, to jest po prostu oszałamiający widok. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję panu Wojciechowi Lisowi, który dzisiaj czuwał nad kulturą osobistą na naszym czacie. Dziękuję pani Natalii, która też się podjęła funkcji moderatorki. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj o godzinie 20, drugi odcinek. Widzimy się drugi raz w paśmie wieczornym. Rozmowa będzie z Albertem Świdzińskim, między innymi o tym, czy Wall Street Journal, ostrzegając przed atakiem Putina na wschodnią flankę, a więc Polskę i państwa bałtyckie, wschodnią flankę NATO, ma rację, czy jest to po prostu jakaś histeria i wojenna propaganda, plus więcej info o rakiecie, sprawy chińskie dzisiaj poruszymy, czyli odcinek geopolityczny z Albertem Świdzińskim ze Strategy and Future. Bardzo polecam Państwu telefon Ventus, przepraszam, 5G Hammera. Zobaczcie, połączenie pancernego Hammera z fajną formą takiego super nowoczesnego, cienkiego, eleganckiego smartfona. Rewelacyjny. Jest super kod rabatowy dla widzów Historii Realnej. Wszystko w opisie pod tym filmem i drodzy Państwo, w pakiecie ze smartwatchem. Polecam nieustająco moje książki. Obłęd 44 to na czasie, bo mamy ze sobą obchody rocznicy Powstania Warszawskiego i oczywiście Polacy. Moja najnowsza książka, która się okazała mega bestsellerem, za co bardzo, bardzo dziękuję, z autografem tylko w księgarni internetowej historiarealna.pl. Do zobaczenia dzisiaj, drodzy Państwo, o godzinie 20. Rozmowa z Albertem Świdzińskim. Dzięki za obejrzenie odcinka i za wszystkie trampki. Trzymajcie się. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Thank you.